otwórzmy sobie dwa fragmenty. Przynajmniej na razie. Księgę Ezechiela na rozdziale 33. To będzie strona dokładnie 925. Pierwszy list Jana na rozdziale 3. To będzie strona 1326. Jakby komuś wystarczyło palców, to jeszcze może sobie otworzyć pierwszy list do Koryntian na rozdziale 13. Żeby sobie łatwiej to wszystko potem szukać. Zacznę od pierwszego listu Jana. To jest trzeci rozdział, wersety od 13 do 18. Nie dziwcie się, bracia, jeżeli was świat nienawidzi. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego. Potem poznaliśmy miłość, że on za nas oddał życie swoje. I my winniśmy życie oddawać za braci. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. To, że świat nas nienawidzi, ten świat w sensie wszystkiego, co się Bogu sprzeciwia, czyli to, o czym mówi apostoł Jan w pierwszym liście później, że to jest pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, pycha żywota, to wszystko, co się kieruje takimi ideami czy tym takimi cechami, to jest ciemność i to ta ciemność będzie nienawidzić światłości, to jest zawsze i to jest norma. Jan pisze, nie dziwcie się, to jest normalne, tak będzie. I dziwne by było, nawet Pan Jezus powiedział, dziwne by było w 15 rozdziale Jana, że mnie świat nie znienawidził, powiedział Pan Jezus, to z was też nienawidzi, dlatego że uczeń nie jest nad swojego mistrza i tak naprawdę samo to, że człowiek wierzący jest światłością wśród mroku, powoduje kontrast. I to, co w tym mroku jest agresywne, to, co w tym mroku jest nienawidzi tego światła, to będzie reagować. W związku z tym normalne jest to, że świat, który tego nie znosi, który tego nienawidzi, nie będzie kochał Kościoła. Oczywiście z tego wynika jeszcze jedna rzecz, że Kościół nie powinien świecąc zachowywać się w taki sposób, żeby się światu przypodobać. Bo to, można powiedzieć, to nie ta długość fali. To nie o to chodzi. To nie jest ta barwa, którą Kościół ma świecić. To nie jest tak, że Kościół, jeżeli się podoba światu, to świat prędzej przyjdzie do Kościoła. I wtedy ten świat się nawróci, bo będzie mu przyjemnie. Jeżeli światu jest przyjemnie w Kościele, jeżeli grzesznikom jest przyjemnie w Kościele, którzy chcą grzeszyć, to znaczy, że z Kościołem coś jest nie w porządku. Ponieważ jest napisane, że nie ostoi się grzesznik w zgromadzeniu świętych. W tym sensie, że jeżeli pójdzie tam, gdzie Duch Święty działa, to Duch Święty będzie go przekonywał o czym? O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Ponieważ Duch Święty właśnie o tym przekonuje świat. No i świat tego nie lubi, świat tego nie chce, ale też świat nie powinien zmieniać tej barwy światła, jaką świeci. I nie powinien się też dziwić, jeżeli świat, który jest agresywnie się nie zgadza w tym wszystkim, będzie nienawidził. Bardzo długo i w takich właśnie czasach, kiedy Kościół był żywy, a potem kiedy bywał żywy, świat nienawidził Kościoła tak agresywnie, że przecież prześladowania były takie, że trzeba było płacić aż życiem za to, co się mówiło, za to, w co się wierzyło. My mamy ten komfort w tej chwili, że akurat życiem płacić nie musimy, ale czasem zdarza nam się, że próbujemy tej nienawiści uniknąć. Albo czasem się wręcz tej nienawiści dziwimy. Nic dziwnego. Jeżeli świat tego nienawidzi, to znaczy, że w porządku. To znaczy, że jest okej. Są tacy chrześcijanie, którzy oczywiście uważają, że świat należy prowokować do tej nienawiści. To nieprawda. To nieprawda. Wystarczy świecić normalnym swoim światłem i jeżeli coś jest agresywnie przeciwnego, to będzie okazywało nienawiść. Natomiast Jan mówi jeszcze o czymś innym. Wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. I naprawdę wiele, wiele kazań powiedziano na temat miłości. I naprawdę wielu, wielu ludzi z tymi kazaniami się absolutnie zgadza. Naprawdę, trudno się z tym nie zgodzić. No to jest po prostu piękne. Tylko pytanie jest takie, czy to, z czym się zgadzamy tutaj, przekładamy na to, jak żyjemy. Bo Jan w 18 wersecie mówi tak: dzieci, miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. I teraz jeżeli przeszliśmy ze śmierci do żywota, to wiemy o tym dlaczego. Dlatego, że miłujemy braci nie słowem, nie językiem, lecz czynem i prawdą. I wszystko pięknie brzmi i wszystko pięknie wygląda, dopóki ta nasza miłość nie jest testowana. Czyli dopóki nie przychodzą okoliczności, które sprawdzają po prostu, czy tak naprawdę miłujemy językiem, miłujemy słowem, czy miłujemy czynem i prawdą. To miłość oczywiście, o której tu jest mowa, to nie jest miłość przyjacielska, to nie jest miłość rodzinna, to wiadomo o tym, o którą miłość chodzi. Chodzi o miłość agapę. I teraz wejdźmy sobie do pierwszego listu do Koryntian, to jest ten słynny 13 rozdział i tak zwany hymn o miłości. I zobaczmy i spróbujmy sobie tak wyobrazić, czy jakoś zapytać się Pana po prostu, czy ta miłość agapę w naszym życiu, która jest skierowana do braci, do sióstr, to jest miłość, którą my wykonujemy, jak to można powiedzieć, rzeczywiście czynem i prawdą, czy to jest tylko język, czy to jest tylko słowo, czy to jest tylko pewna taki sentyment. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje. Bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki ustaną, jeśli wiedza w niwecz się obróci. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze poznanie, lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. I bardzo łatwo językiem, bardzo łatwo słowem zgadzać się, a nawet o tym mówić. Tylko pytanie jest takie, czy moja miłość do braci wszystko znosi? Czy ona rzeczywiście wszystkiego się spodziewa? Czy ona rzeczywiście nie szuka swego, czy się nie unosi? Czy ona rzeczywiście nie myśli nic złego i tak dalej? Są takie sytuacje, w których można to przetestować. Na przykład wtedy, kiedy trzeba, no można to zrobić. Zmienić coś, co bardzo lubimy, albo co jest naszym przyzwyczajeniem, ze względu na brata, ze względu na siostrę. I takich sytuacji w życiu jest mnóstwo. Naprawdę mnóstwo. Lubimy pewne rzeczy, lubimy pewne postępowania i być może w samych tych sprawach nie ma nic złego, że my to lubimy. Ale jest obok nas ktoś, kto na przykład nie może, nie chce, nie lubi. I my najczęściej sobie myślimy w ten sposób, bo to jest jego problem. To jest jego sprawa. Ja mam prawo to robić. I nikt mi na podstawie Biblii nie wytłumaczy, że na przykład ja nie mam prawa. No mam prawo, to nie jest grzech. To jest wszystko w porządku. Ale co z tego, że masz prawo? Co z tego, że ja mam prawo? Czasami jest tak, że prawo swoje do czynienia pewnych rzeczy ze względu na miłość do brata, do siostry możemy schować do kieszeni na chwilę. Nam się nic nie stanie. Natomiast wtedy pokazujemy czynem, że miłujemy. Wtedy już nie tylko mówimy mu, że go miłujemy. Bo wygląda na to z tego, co czytamy w pierwszym liście Jana, że Boga specjalnie słowo albo język i powierzchowne dawanie takich sygnałów, że kogoś miłujemy, nie interesuje. To tak samo jest jak w małżeństwie. Można mówić wiele, ale pokaż, że kochasz. Czasem, ja kiedyś miałem, jeszcze jak się nie narodziliśmy na nowo, to moja żona kiedyś mówiła mi coś takiego i to mnie bardzo zastanowiło, że jeżeli się kogoś naprawdę kocha, to się chce dla niego robić te rzeczy, które nam nie pasują. Dlatego, że to, co nam pasuje, to jest żadna sztuka. Ja wcześniej o tym nie myślałem w ten sposób. Bo robienie czegoś wbrew temu, co nam pasuje, to jest przekroczenie tej granicy miłości własnej. I jeżeli miłość do brata idzie za naszą miłością własną, to znaczy ważniejsza jest dla nas nasza miłość własna, a resztki, to co nam będzie pasowało, to możemy tą miłość braterską okazywać. To znaczy, że coś jest nie w porządku. I nawet nie chodzi tutaj o nienawiść do brata, bo każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą. To jest straszna rzecz, to jest straszne słowo w ogóle. Jeżeli ktoś nienawidzi brata, ja mam nadzieję, że to w ogóle nie wchodzi w grę w tej społeczności, żeby ktoś nienawidził brata. A jeżeli taka sytuacja będzie, że będzie takie dziwne odczucie się pojawiało, to wtedy pędę do Boga z pokutą. Bo w tym momencie możemy być na granicy zabójstwa. To jest bardzo, bardzo niebezpieczna rzecz. Dlatego jeśli zaczynają się jakieś emocje, które są negatywne w stosunku do kogokolwiek, to już wtedy, na tym poziomie, należy iść do Boga, przeprosić i naprawdę, tak jak Dawid mówił, nie prosić o taką łaskę, żebyśmy przebaczyli do końca. Bo przebaczenie jest decyzją, Bóg do tej decyzji się przyznaje, i później, jeżeli ta decyzja już tak ugruntowana, jeśli Bóg odpowie i tak się przyzna do tej decyzji, to w tej mocy jesteśmy już spokojni. Wtedy to przebaczenie następuje do końca. Ale zastanówmy się, przypomnijmy sobie o sprawach, które tak naprawdę lubimy i na ile jesteśmy skłonni ze względu na brata, ze względu na siostrę zrezygnować. Apostoł Paweł mówi takie ciekawe rzeczy, na przykład w postaci rzeczy w sprawach zupełnie zewnętrznych. Mówi coś takiego: jeżeli na przykład jadanie mięsa gorszy mojego brata, to ja nie będę jadł mięsa na wieki. Jeżeli na przykład podają wam cokolwiek, jedzcie, nie pytajcie się o to, skąd to pochodzi, ze względu na sumienie, ale nie ze względu na wasze, tylko ze względu na brata, słabszego brata, który może być tym zgorszony. Bo jeżeli słabszy brat zostanie zgorszony przeze mnie, to ja mam problem. To jest mój grzech. Dlatego patrzcie się, jak bardzo Paweł daje przykład, żeby patrzeć się, żeby na słabszych braci, żeby jedni drugich brzemiona nosić i żeby ci, którzy są mocni, to jest w liście do Rzymian, żeby oni nosili brzemiona tych słabszych. Dlatego nie można się patrzeć na świat, na braci, na siostry w Kościele w taki sposób właśnie, że mnie wolno. Ja i moje wspaniałe, wielkie, nadęte ja ma prawo. Jak to się mówi czasem tutaj na tym, jak się omiedzę, to ja w prawie jestem. Tak tu na wsi czasem jest. Ja w prawie jestem. I nikt mi nic nie zrobi. Nie, Bóg się zapyta: byłeś w prawie i co z tym zrobiłeś? Czy skłoniłeś się do tego, który był niższy, słabszy? Czy okazałeś miłość poprzez właśnie schowanie tego prawa do kieszeni na przykład? Biblijnego prawa, a jakże? Bo czasem jesteśmy tak biblijni z tym prawem, że aż nie biblijni jesteśmy, bo się okazuje, że niestety, ale zaczynamy na siebie bardziej patrzeć niż na innych. Potem poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje i my winniśmy życie oddawać za braci. Pewnie, że nie będziemy życia oddawać za braci w tym samym sensie, w ten sam sposób, prawda? Bo raz ofiara została złożona i nie za grzechy braci będziemy oddawać swoje życie. Ale jeżeli takie zdanie jest w ogóle napisane, to popatrzcie, jakie poświęcenie jest związane z miłością. Jeżeli my nie jesteśmy w stanie zrezygnować z tego, co lubimy dla brata, to jakżeż my w ogóle będziemy w stanie w ogóle mówić o tym w jakimkolwiek sensie, że my życie za niego oddamy? Jak my za niego nie chcemy oddać, dla niego nie chcemy oddać spraw, które tak lubimy, to o czym rozmawiamy w ogóle w tym momencie? Winniśmy życie oddawać za braci. I czasem to życie, które oddajemy za braci, to jest znoszenie pewnych rzeczy. To jest znoszenie pewnych ciężarów. To jest właśnie to, że ja mam prawo, ale zniosę. W imię miłości ja to zniosę. Oczywiście, jeśli nie chodzi o rzeczy natury grzechu, prawda? Bo jeżeli ktoś grzeszy, to należy pójść i go napomnieć. Ale jeżeli to jest tylko dla nas, powiedzmy, pewne utrudnienie, pewna uciążliwość, która jest do zniesienia, ona nie jest grzechem, ja to zniosę. Powinienem to zrobić. W imię miłości wobec brata. Jeżeli mam sygnały z drugiej strony, że jest coś, co brat mój na przykład nie toleruje, nie trawi, nie może, to ja to zniosę. Ja się zmienię. Ja chcę to zrobić. To jest tak jak z gośćmi, którzy na przykład nie mogą jeść pewnych potraw, prawda? I w kulinarnych sprawach możemy się do nich skłonić, możemy powiedzieć: dobrze, ty nie jadasz mięsa, prawda? Dobrze, w takim razie zrobimy dzisiaj pierogi na obiad. Bez mięsa. Z serem. Ja bardzo lubię w takim razie mięso, albo bardzo lubię pierogi z mięsem, ale dzisiaj zrobimy pierogi z serem. Ze względu na ciebie, bo tak jest. Nie ma dla mnie problemu.
Ale nie możemy jeść na wieki wtedy.
No musimy. Nie musimy. Paweł, jeżeli mówi o jadaniu na wieki, to wiadomo, że jest to tak zwana celowa przesada. I już. To nie jest tak. To jest tak samo jak z tym, że z obciętą ręką możesz wejść do Królestwa Bożego, a byle ona nie prowokowała do upadku. Także spokojnie. Właśnie tak należy postępować. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? To jest osobna kwestia. Nie tylko uniżamy się, nie tylko staramy się patrzeć, czy naprawdę bratu pewne rzeczy tak bardzo przeszkadzają, czy nie. Nie musimy braci i sióstr wychowywać od razu. To nie jest tak, że musimy im powiedzieć: słuchaj, a tobie to przeszkadza niepotrzebnie. A ty to w ogóle, ty jakiś słaby jesteś w ogóle. Wiary nie masz, albo ty masz jakieś brederie tu, jakieś tu wyprawiasz. Co to jest w ogóle z tobą? Może Bóg go zmieni, ale na początek postarajmy się zniżyć do niego. Natomiast jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Zobaczcie, tu nawet nie jest napisane, że zamyka rękę swoją. Bo to, co jest napisane, Tora na przykład mówi: nie zamkniesz swojej ręki przed ubogim. A tu jest nawet napisane: serca swojego przed ubogim nie zamykaj. Jeżeli ktoś widzisz, że brat jest w potrzebie, nie wolno ci tego zrobić. Jeżeli nie zamkniesz serca, to nie zamkniesz i ręki. A jeżeli zamykasz przed nim serce swoje, no to jest dowód na to, że miłość Boża w tobie nie mieszka. To jest bardzo proste. I znowu, piękne słowo. Zgadzamy się z tym słowem. No super. Tylko przychodzi taki moment, kiedy na przykład widzimy, że ktoś nie dojada, albo że naprawdę nie ma, i okazuje się, że on nie ma się do kogo zwrócić w potrzebie. Są nawet tacy chrześcijanie, którzy, i my to przeżywaliśmy, takie sytuacje, że pamiętacie, kiedy była ta zrzutka, prawda? Na o to prosiliśmy, o tą zrzutkę, i naprawdę większość fantastycznie zareagowała, kochani. Ci, którym wtedy daliśmy, oni tu byli, oni dziękowali bardzo. Oni wszystkie rachunki zapłacili, jeszcze im zostało. A najważniejsze jest to, że nasza modlitwa wtedy została wysłuchana. Oni mają w tej chwili pracę. Zdecydowanie lepszą. I jak zobaczyliśmy ostatnio to małżeństwo, słuchajcie, popatrzyliśmy na tą siostrę. Ona wygląda kilkanaście lat młodziej. Niesamowite. No, ileś tam razy byliśmy u nich i za każdym razem, jak tam bywaliśmy, to wiedzieliśmy, że jedziemy znowu podtrzymywać na duchu, dlatego że naprawdę mają ciężko. A ona wyglądała gorzej i gorzej i gorzej. I teraz ona przyjeżdża, no niesamowite po prostu zmiany. Natomiast oprócz większości, która zdecydowanie zareagowała pozytywnie i naprawdę z wielu, okazało się, że z wielu społeczności tam paczki przychodziły do nich. No, byli również tacy chrześcijanie, którzy mówili: a pewnie sami są sobie winni. I szukali powodu, żeby im nie dać, słuchajcie. To zaszokowało nas to. A gdyby lepiej gospodarowali, a gdyby lepiej coś tam zrobili, a pewnie by sobie jakoś dali radę, nie? Naprawdę to czasami jest bardzo ryzykowne. Bo bywają takie sytuacje, rzeczywiście, jeżeli zdecydowanie wiemy, że przychodzi człowiek, który ma problemy finansowe i on ma problemy dlatego, że on po prostu jest rozrzutny, to wymaga również mądrości, to wymaga również tego, żeby mu pomóc. Ale nie zawsze musi tak być. Nie zakładajmy, że on jest rozrzutny. Nie zakładajmy, że to, że on w tej chwili ma problem, to jest jego wina. Jeżeli zamykamy serce przed bratem, któremu brakuje, to naprawdę zapytać należy, czy mieszka w nas Boża miłość. I na koniec chciałbym przeczytać taki fantastyczny fragment z Ezechiela, który w 33 rozdziale, wersety 30 do 32. A o Tobie, Synu Człowieczy, Twoi rodacy rozprawiają pod ścianami i w drzwiach domów, mówiąc jeden do drugiego, brat do brata, Nurze, chodźcie i słuchajcie, co za słowo wychodzi od Pana. I przychodzą do Ciebie gromadnie, jak lud na zgromadzenie, siadają przed Tobą, słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują, bo kłamstwa są w ich ustach. Przytakują im, lecz ich serce lgnie do nieuczciwych zysków. I oto Ty jesteś dla nich jak piewca miłości, z pięknym głosem i pełną wdzięku grą na strunach lutni. Oni wprawdzie słuchają Twoich słów, lecz według nich nie postępują. I jak się mówi o miłości, to czasami człowiek jest właśnie jak piewca miłości. Siedzą dookoła ludzie, przytakują, absolutnie miał rację. No fantastycznie, dobre słowo, bracie. Dobre, przychodzą nawet potem, mówią, dobre, dziękuję, jestem umocniony, weszło mi jednym uchem. A drugim uchem mi wyszło, wychodzę i jestem dalej taki, jaki byłem. Piewcy miłości w świecie to są tacy ludzie, którzy robią na ludziach wrażenie natury cielesnej, zmysłowej. I ludzie, którzy to słuchają, tych pieśni, oni się dobrze czują w czasie, kiedy tego słuchają. I w Kościele też tak może być, że jak się mówi kazanie, na przykład o miłości, wszyscy się świetnie czują, są tacy zbudowani, są tacy podniesieni. A Jan mówi, to nie po to to jest mówione, żebyście wy czuli się podniesieni. Po to, żeby wam pokazać, że czynem i prawdą. I tylko tak. Wobec tego nie słuchajmy takich słów. Nie bądźmy jak ludzie, którzy przychodzą po to, żeby posłuchać pieśniarza, który naprawdę wspaniale nam tutaj zademonstrował różne rzeczy, pięknie śpiewał, wzruszył nas w ogóle. Wzruszeni byliśmy. Popłakali się niektórzy. Chodzi o to, żeby słowo zmieniło nasze życie. Żeby nie było tak, że kłamstwo w nas jest w środku. I jeżeli nasze życie się nie zmieni, to kłamstwo pozostanie. Dlatego pamiętajmy, że miłość Agape, która ma takie, a nie inne cechy i one są wypisane, można sobie wracać do tego i można sobie czytać, w ramach testu, czy moja miłość jest taka. I pomyślcie sobie o sprawach, w których może to słowo być ważne w tej chwili. Czy warto, bo na pewno warto, ja myślę, ale czy nie byłoby lepiej zacząć się modlić, żeby Bóg zaczął przemieniać nas w tych kwestiach? Czy nie lepiej by było po prostu podjąć pewne decyzje, żebyśmy po prostu zrobili to, czego Słowo Boże nas naucza. I wtedy dopiero zobaczymy, że Bóg się z tego cieszy, że bratu łatwiej się z nami żyje, a my będziemy się uczyli uniżać. Jestem cichy i pokornego serca i Pan Jezus mówi, uczcie się ode mnie. Uczcie się ode mnie. Więc uczmy się od Pana i traktujmy potrzeby naszych braci, potrzeby naszych sióstr naprawdę poważnie. Tak jak mówi swoje Słowo Boże, nie traktując tego w sposób taki, jak się traktuje piękne pieśni. Amen.